Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Na ten temat będziemy rozmawiać jutro. Dziś mówić będziemy o dziedzictwie. Ewa Dąbska, witam Państwa serdecznie. Dziś o dziedzictwie odzyskanym i utraconym. I witamy już gości w studiu zarówno w Bydgoszczy, jak i w Toruniu, jak i we Włocławku. Od Włocławka może zaczniemy. We Włocławku pani Danuta Walczewska, kierownik włocławskiej delegatury Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I z panią Danutą jest jeszcze pan dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, pan Piotr Nowakowski. Witamy.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry. A w Toruniu pan Hubert Czachowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie i w Bydgoszczy Agnieszka Wysocka, historyk sztuki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy i rozpoczynamy. Drodzy państwo, najpierw bym chciała się dowiedzieć od państwa, jakie obiekty dziedzictwa materialnego w naszym regionie udało się ocalić od zapomnienia. Wiele jest takich i ja sobie myślę, że najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o taki bardzo duży proces rewitalizacji i odnowy, to przebyła kubka pod Włocławkiem, prawda? I tu pan dyrektor Nowakowski i pani Danuta Walczewska mają chyba dużo do powiedzenia na ten temat, czym się chwalić. Jak przywróciliście kubkę i też z drugiej strony Chopina i pamięć o nim od zapomnienia.
To znaczy kubka jest naszym sztandarowym projektem, który został zrealizowany w dość krótkim czasie.
No właśnie.
W tym wypadku akurat cały zespół dworsko-parkowy w kubce był bardzo zdewastowany. To właściwie budynek nie przypominał budynku, bo to była sterta gruzu przerośnięta krzewami. I w ciągu bardzo krótkiego czasu udało się i odbudować to i zrekonstruować dużą część tego obiektu. W tej chwili to jest po prostu sztandarowy obiekt, który wielokrotnie był nagradzany za wszystkie prace, które w nim wykonano. Jeszcze są do wykonania jakieś prace na terenie parku, ale to w porównaniu do nakładu pracy, który już został włożony, to jest naprawdę już niewiele.
A jak to się udało zrobić, żeby z ruiny zrobić wizytówkę?
Oj, to chyba zasługa głównie dyrekcji muzeum, która była zdeterminowana, żeby to zrobić w miarę sprawnie i szybko.
Panie dyrektorze.
No, historia tutaj tego obiektu i jego związków z muzeum sięga początku lat 80., kiedy podjęto decyzję o lokalizacji właśnie w kubce przy dworze Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego, a więc budowano tam wieś, odtwarzano wieś typu skansenowskiego, przenoszono obiekty i skansen otwarto w 1993 roku. Natomiast w tym samym czasie jakby zabrakło determinacji, ale również środków w dawnym województwie na to, ażeby realizować już istniejący projekt odbudowy zespołu dworsko-parkowego, bo to nie chodzi o sam dwór, ale również o 7,5 hektarów zabytkowego parku dworskiego. I dopiero w 2010 roku udało się jakby przekonać władze województwa,
że warto.
Że warto. Przede wszystkim argumenty były takie, żeby nie tylko odbudowujemy jakby dwór i rewitalizujemy park, ale przede wszystkim mamy co do tego dworu włożyć. Posiadamy dużą ilość zabytków i to mienia podworskiego, które mogą wrócić na swoje pierwotne miejsce. Nie mówiąc już o legendzie Chopina i geniusz Lotzi w ogóle tego miejsca.
No właśnie.
I połączeniu tego wszystkiego z samym skansenem funkcjonalnie. I technicznie, ponieważ jest w tej chwili możliwość przejścia z terenu skansenu na teren parku dworskiego.
Jak długo trwały prace, aby tak piękny ośrodek kultury tam powstał?
Roboty budowlane od 2012. W 2015 udostępniliśmy dwór jeszcze w zeszłym roku.
Ekspresowo po prostu. Ekspresowo.
No teraz, no jeśli są środki, no to tak...
To problemu nie ma, idzie sprawnie.
Tak, bo to od razu się działa na kilku frontach. Jednocześnie prowadziliśmy prace rewitalizacyjne w parku. Tego nie widać, bo to są cięcia pielęgnacyjne drzew. W ogóle odtworzenie całego systemu melioracyjnego, urządzeń wodnych, odtworzenie nasadzenia, dodatkowa organizacja też ścieżki takiej przyrodniczo-historycznej, którą zakończyliśmy w zeszłym roku. Ale dużo przed nami jest, bo dwór, majątek ziemski to nie tylko ta strefa reprezentacyjna, czyli dwór i park, ale również folwark. No niestety niewiele takich obiektów kompletnych się zachowało. To są unikalne zupełnie sprawy. W przypadku Kubki mamy jeszcze przed sobą odtworzenie pierwotnej formy spichrza dworskiego, jak również odbudowę młyna na rzece Lubieńce Wodnego, no, który był jakby początkiem historii tej miejscowości.
Jeszcze go mamy na zdjęciach.
Tak.
To jest, co sobie przypominać i do czego zmierzać. A kilometry, hektary tam są do przebycia, jeśli ktoś przyjedzie i zdecyduje się wszystko zobaczyć naraz, to musiałby cały dzień poświęcić, czy wystarczy kilka godzin?
Nie, to jest kwestia 2-3 godzin, żeby sobie obejść park, obejrzeć ekspozycję na terenie dworu, chyba że chcę cały dzień spędzić również w skansenie, więc jeżeli są tam organizowane jakieś imprezy skansenowskie, to może wtedy skorzystać z dodatkowych atrakcji.
Oczywiście opcja całodniowa wchodzi w rachubę też, bo zobaczyliśmy, że park po rewaloryzacji stał się też taką przestrzenią, w której chętnie turyści przebywają i spędzają tam wiele czasu. Tam jest specyficzny mikroklimat, jakby latem to jest jakby pomieszczenie klimatyzowane, tam są naturalne źródła, cieki wodne i bardzo zróżnicowana przyroda, czyli ciekawe również siedliska przyrodnicze. To wszystko mamy teraz opisane. Tam jest ponad 2,5 kilometra ścieżek przeprowadzonych, edukacyjnych na terenie tego parku. To wszystko oczywiście skomunikowane, jak pani kierownik mówiła, ze skansenem. I tym samym coś unikalnego w skali kraju powstało, czyli odtworzyliśmy dawny obszar polskiej wsi, oparty o istniejący na miejscu zabytkowy kościół, zespół dworsko-parkowy i dawną wieś. Oczywiście w skansenach coś takiego się robi, ale nie ma w Polsce drugiego takiego miejsca, gdzie na miejscu zachował się zespół dworsko-parkowy, bo wszystko można przenieść do skansenu, ale 200-letnich drzew już nie.
Dlatego, aby się na nie zapisać...
Musimy na chwilkę przerwać, bo mamy jakieś ogłoszenie na antenie dziwne, nie wiadomo skąd, ale już przestało mówić do nas. Jesteśmy tam? Jesteśmy? Są pani?
Tak.
Aha, znowu coś dzwoni.
Ale to u nas telefon.
U was telefon? Dobrze. Mamy nieprzewidziane tutaj jakieś sytuacje, ale ogarnęliśmy sprawę. Dobrze. Czyli jedno jest pewne i wniosek można wysnuć taki oto, że skansen w Kubce jest wizytówką naszego regionu absolutnie, co najmniej tak w całej Polsce. Czyli to jest obiekt, którym się absolutnie chwalimy, jesteśmy
można spokojnie się pochwalić.
Tak, i teraz Toruń, panie dyrektorze, dyrektor Muzeum Etnograficznego. No, myślę, że Muzeum Etnograficzne też się nie ma czego wstydzić.
No myślę, że oczywiście mamy dużo do pokazania, bo my w tej chwili jesteśmy od samego początku jesteśmy muzeum tak zwanym pawilonowym i jednocześnie mamy parki etnograficzne. Mówię parki, bo w tej chwili mamy 3 tak naprawdę takie założenia typu skansenowskiego w ramach całości muzeum, ale może powiem o tym ostatnim, który cały czas jest w trakcie realizacji, mianowicie w Wielkiej Nieszawce, czyli 20 kilometrów obok Torunia, budujemy holenderski park etnograficzny.
O, właśnie, dobrze, że pan już od razu od tego zaczął, bo chciałam o niego oczywiście zapytać. Tak, Wielka Nieszawka. Powiedzmy, w którą stronę to jest od Torunia, jak będzie ktoś chciał zwiedzić?
No to jest w stronę Bydgoszczy, ale ze strony, to jest w zasadzie pod Toruniem, tuż od strony jakby jechać przy Puszczy Bydgoskiej, czyli w stronę Solca.
Tak.
To jest naprawdę od Torunia, to jest kilkanaście kilometrów. Tak naprawdę Wielka Nieszawka została w ogóle wybrana nieprzypadkowo, dlatego że jest to wieś, która była związana z osadnictwem holenderskim. One wtedy właśnie byli, osadnicy holenderscy tam mieszkali do 1945 roku. Więc wydawało nam się, że jakby wracamy do naturalnego kontekstu kulturowego i chcieliśmy pokazać osadnictwo holenderskie, czyli takie, które w Polsce rozwijało się od XVII wieku. Dlatego przede wszystkim, że tak naprawdę nie ma w Polsce takiego miejsca, które byłoby dedykowane temu osadnictwu, a ono jednak wywarło bardzo duże znaczenie także w naszej historii i w naszym dziedzictwie, więc uważaliśmy, że warto się tym zająć, no tym bardziej, że ostatnie zabytki, jakie jeszcze można spotkać, no niszczą w sposób zastraszający. Więc opieka muzealna skansenowska jest tak naprawdę jedyną
zbawieniem właściwie formą, do tych miejsc, prawda?
Tak, że może to zostać zachowane. W tej chwili przenieśliśmy tam trzy zagrody właśnie związane z osadnictwem holenderskim. W sumie to jest sześć bardzo dużych budynków, bo to budownictwo drewniane było zupełnie inne niż związane z kulturą polską. Po prostu były to bardzo duże budynki, najczęściej pod jednym dachem, część mieszkalna i części gospodarcze. No i w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji. Trwają ostatnie prace związane z zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem budynków, no bo z tym jest ciągle problem, bo bardzo dużo tych rzeczy materialnych, zabytków ruchomych, no nie
przepadło,
zachowało się.
Nie zachowało się.
Przepadło,
no
tak, tak.
I trochę możemy to jakoś zrekonstruować, czy jak to będzie?
No tak, tak, oczywiście, no jakąś wiedzą dysponujemy i próbujemy to ze wszystkich stron zebrać i ułożyć tak, żeby to było, odpowiadało prawdzie historycznej i było atrakcyjne równocześnie dla nas. No może powiem o takim bardzo ciekawym zdarzeniu, bo w trakcie przenoszenia jednej z chat na teren skansenu, w trakcie demontażu tej chaty w miejscu, gdzie ona stała, odkryliśmy oryginalną tapetę z początku XX wieku w jednej izbie. No i taki duży fragment na jednej ścianie udało się tej tapety oryginalnej zachować. Ona przeszła bardzo poważne zabiegi konserwatorskie, żeby to było możliwe do odtworzenia. A co ciekawe, to na strychu znaleźliśmy rachunek właśnie z początku wieku, który wygląda na to, że dotyczy właśnie zakupu tej tapety. Więc to, tak, tak.
To coś niesamowitego. No to jest kolejna rzecz w naszym regionie niezwykle istotna, to znaczy przywracanie pamięci właśnie o tych mieszkańcach, których już dzisiaj z nami nie ma. Holendrzy to osadnictwo bardzo specyficzne, nie tylko na naszym terenie, w Polsce, w innych miejscach też, no ale u nas też się trzeba z tego cieszyć, że się udało cokolwiek zachować i możemy do tego wracać. Kiedy już będą zakończone prace? Dzisiaj ktoś się na nas uwziął, bo strasznie coś tam znowu przeszkadza nam w tle, ale mamy nadzieję, że się cały czas słyszymy.
Tak, tak, słyszymy się. No prace w tej chwili mamy pewne takie trudności formalno-techniczne, ale no, pracujemy nad tym, żeby to rozwiązać. W tej chwili nie mogę jeszcze podać dokładnej daty otwarcia tego parku, no ale staramy się tak, żeby to zrobić w miarę szybko. Bo
przed wakacjami?
Kilka lat ładnych. No jest taka szansa, ale nie mogę tego w 100% obiecać.
Ale jest taka szansa.
Jest taka szansa, tak.
To się bardzo cieszymy. I teraz Agnieszka Wysocka, która powie nam, co według niej, jako historyka sztuki, który zjeździł to województwo wzdłuż i wszerz, jeszcze jest godne polecenia do zwiedzania i zachowało się wspaniale, bo potem trochę będziemy narzekać, powiemy o tym, co już niestety utraciliśmy bezpowrotnie. Ale Agnieszko, co byś poleciła?
No ja cały wczorajszy dzień się zastanawiałam, co ja bym poleciła, ale no nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła siedziby, w której znajduje się obecnie Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury. w Bydgoszczy, które tak naprawdę zupełnie dzięki pracom i konserwatorskim, i pracom budowlanym jakby dostało nowe życie. Bo jak Państwo na pewno wiecie, ten budynek służył bardzo długo, od końca XIX wieku, aż po właściwie lata 80. XX wieku. Najpierw jako przytułek dla sierot, potem był przychodnią, no a potem Wojewódzki Ośrodek Kultury dostał tam swoją siedzibę. I tak naprawdę ona zupełnie nie była przystosowana do tego, żeby można było w niej działać. I budynek, który został przepięknie dopasowany architektonicznie do zastanej bryły, obecnie jest miejscem, które tętni życiem, gdzie spotykają się ludzie, gdzie odbywają się różne imprezy. I tak naprawdę na obiekt zabytkowy też trzeba mieć pomysł, bo oczywiście...
Właśnie, to jest połączenie nowoczesności z zabytkiem, co też jest ważnym tematem dla Państwa wszystkich, którzy dzisiaj
Bo odnawianie budynku, to, że konserwatorzy pieczołowicie oddają i serce, i swoje umiejętności temu, żeby przywrócić blask obiektom, czy zapomnianym, czy właśnie takim, które bardzo tego wymagają, to też trzeba mieć zawsze w tyle głowy, jaki jest pomysł na ten budynek w czasach obecnych, żeby on nie stał się tak do końca tylko reliktem, ale też, żeby jakby ta wartość jego przedłużała się na nasze czasy. Ja tutaj oczywiście też chciałabym przywołać i przepiękne rezydencje niedaleko Bydgoszczy, Fordonu, czyli Ostromecko, i Lubostroń. To są takie miejsca, które też bardzo służą tym lokalnym społecznościom. Tak. Kiedy odbywa się tam koncert, kiedy odbywa się tam wystawa, to tak naprawdę okoliczni mieszkańcy, jeżeli chodzi na przykład o siedzibę rodu w Lubostroniu, u Skórzewskich, no to tam i Barcin, i Łabiszyn, i Szubin, to jest dla nich święto. Przyjeżdżają, tam się spotykają, tam to jest miejsce, gdzie oni mają kontakt z kulturą.
To jest bardzo ważne też, żeby to podkreślić, że to nie są tylko takie miejsca, muzea, skanseny, gdzie można tylko wejść, obejrzeć, się zachwycić i wyjść, prawda, drodzy Państwo, tylko że to po prostu żyje, że to jest zabytek, ale on jest żywym zabytkiem, bo bardzo często jest taka niechęć do zwiedzania muzeów i różnych miejsc takich, a to nudne, tam się nic nie dzieje i tak dalej. No dziś już inaczej się podchodzi do tych spraw, prawda?
Tak, ale z drugiej strony nie ma tej tradycji, jak na zachodzie Europy, jakby do takiej pełnej dostępności do zabytków. I tutaj jesteśmy niestety skazani, w cudzysłowie, na muzea. No, gdyż mamy też szereg zabytków, myślę tutaj o pałacach, o rezydencjach, które odzyskały swój dawny blask, jednak nie ma do nich żadnej dostępności. Niektóre wręcz są wysokim murem, oddzielona od otoczenia. Tak, jak
tak, ale panie dyrektorze, tu wchodzi w kwestia również pomocy finansowej państwa dla tego typu obiektów. W wypadku obiektów takich zabytkowych na terenie Francji, powiedzmy, państwo w znacznym stopniu wspomaga właścicieli finansowo, ale życzy sobie za to, żeby konkretnego dnia w tygodniu bądź w miesiącu on był udostępniony w części, że tak powiem, publicznej. To znaczy część prywatna pozostaje częścią prywatną, gdzie jest mieszkanie właściciela, ale jest też część taka rezydencjonalna, ekspozycyjna, gdzie można wpuścić turystę i on może sobie obejść i cały park, i część tego obiektu zabytkowego.
No to jest świetny pomysł, jeżeli, a my możemy z tego skorzystać?
No tak, ale u nas musielibyśmy chyba trochę prawo zmienić. Albo system finansowania.
Niedostosowane do reszty świata.
A jeżeli mamy obiekt zabytkowy, dużych rozmiarów i do tego kilkunastohektarowy park, który stanowi własność prywatną, i właściciel tylko i wyłącznie ze swoich środków doprowadził do wręcz wzorcowego stanu utrzymania tego obiektu, on uważa, że nie ma żadnego powodu, żeby wpuszczać tam osoby z zewnątrz.
No i trudno mu się właściwie dziwić.
Prawda? Postępuje zgodnie z prawem, za każdym razem uzyskuje stosowne uzgodnienia, ale nie wpuszcza tam turystów.
No, altruistów w tym momencie nie ma. No, można tylko prosić, żeby nimi byli. Z drugiej strony przed krótką przerwą na muzykę powiem Państwu tyle, że według danych GUS Kujawsko-Pomorskie jest województwem, które relatywnie więcej niż inne wydaje na ochronę zabytków. Jest to 10,4% wszystkich wydatków na kulturę przy średniej krajowej 5,9%.
Więc tak, ja rozumiem, że mamy. Na kulturę to jest wydawane, tak?
Tak, tak. Łączna dotacja i tak
a
dalej.
A te zabytki to taki niewielki procencik w
niewielki
tej
procencik, tak? Ale jednak i możemy się tu chwalić i prace konserwatorskie i bardzo wiele tutaj, no Kubka jest oczywiście sztandarowym przykładem, ale też może jeszcze zdążymy powiedzieć troszkę o sakralnych zabytkach, na które też są pieniądze i też się udaje je odnowić. Drodzy Państwo, za chwilę wracamy do rozmowy, powiemy co utraciliśmy bezpowrotnie, ale nie będziemy się aż tak strasznie denerwować, bo żebyście Państwo mieli dobry dzień i nasi słuchacze, a potem zapytam właśnie jak to jest, czy tym dziedzictwem się ostatecznie chwalimy i jak z tych wielkich pieniędzy, jak się tu okazuje, korzystamy. Dobrze? Za chwilę wracamy do rozmowy.
Tak.
I wouldn't budge and I wouldn't speak. So many tears enough to start a flood. It must be something in my blood. I've got a wheel but it just won't roll. I got the balls but there is no goal. I see the future choking in the mud. It must be something in my blood. Things were upside down. We did our best to turn it all around, but they were quick to nip it in the bud. It must be something in their blood. But one day soon, and I don't know when to see, I'll need you here to help me find. So dumb they had to build a wall. We tried to tell them but they knew it all. Where they were going was as clear as mud. It must be something in their blood. They count the money.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
A dziś, drodzy Państwo, mówimy o dziedzictwie odzyskanym i utraconym. Przypomnę, kogo dziś gościmy. Pani Danuta Walczewska, kierownik włocławskiej delegatury Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jeszcze raz witam. Agnieszka, witam serdecznie. Agnieszka Wysocka, historyk sztuki, dzień dobry. Z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Pan Hubert Czachowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Witamy ponownie.
Dzień dobry.
I pan Piotr Nowakowski, dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Witam.
Kłaniam się.
I jesteśmy teraz w miejscu takim oto, że troszkę pomarudzimy i ponarzekamy. To znaczy, czy Państwo sądzą, że w naszym regionie właśnie możemy narzekać? Czy jest dużo takich obiektów, które no są w stanie takim, że już się ich nie da uratować, a przynajmniej nie ma wielkiej nadziei? A żal.
Ach, to znaczy, możemy tylko powzdychać sobie, bo żeśmy powiedzieli o kilku obiektach, wspaniałe, o czterech czy pięciu obiektach, które są wizytówkami regionu. Natomiast nie wspominamy o tych obiektach, które
nie są.
Albo już zeszły z tego świata, albo mają się ku upadkowi absolutnemu, co jest nieodwracalne. Pan dyrektor Czachowski wspomniał tutaj o organizacji części holenderskiej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. I chciałam przypomnieć, że jeszcze do niedawna w Ciechocinku na Słońsku stała chałupa holenderska z drugiej połowy XVIII wieku. Kilkakrotnie oferowaliśmy możliwość przeniesienia tej chałupy do właśnie części holenderskiej Muzeum Etnograficznego. Niestety ona się w ramówce programowej nie mieściła.
Co no to znaczy w ramówce programowej?
To znaczy za każdym razem jest robiony taki program dla części skansenowskiej, który przewiduje ilość obiektów, ich lokalizację, ich funkcje na danym terenie. Tam była już opracowany program jak gdyby zagospodarowania tej części holenderskiej i ten dodatkowy obiekt tam się nie mieścił. I już go nie mamy. Uległ całkowitemu zniszczeniu na skutek pożaru. Teraz czekamy na oficjalne skreślenie z rejestru zabytków przez ministra kultury, bo nie było już czego ratować. Nawet nie było belki z inskrypcją, że obiekt pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Jak również komody słynnej, która była zazwyczaj w alkowie wbudowywana i której nie można było ruszyć, bo ona była na stałe, jeżeli mówimy o wyposażeniu. Poza tym no, nie mamy takiego obiektu na przykład słynnego jak Hotel Millera w Ciechocinku, który uległ pożarowi, a potem został do reszty rozebrany przez aktualnego właściciela.
W tej naprzeciwko chwili to mamy Grzybka, tak? Mówimy
naprzeciwko Grzybka. W tej miejscu chwili mamy tylko taki ładny, piaszczysty skrawek w centrum Ciechocinka.
Tylko tam był jeszcze inny problem, bo ten obiekt przed spaleniem no, był w opłakanym stanie. To było aż no, żal patrzeć.
Nie było aż tak strasznie. To można było
nie było
w części remontować.
Część,
no tak, bo tam było trzech właścicieli i oni nie bardzo mogli między sobą do porozumienia dojść.
Nie mamy nic.
Mamy decyzję ministra kultury, że obiekt powinien być zrekonstruowany, ale te prace rekonstrukcyjne jakoś tak utknęły na etapie projektowania.
I to jest w samym centrum Ciechocinka.
No niestety.
Przeciwko
i to najbardziej widoczne.
Tak.
Mamy bardzo wiele obiektów na terenach wsi, obiektów podwórskich, które są w stanie strasznym. I nie bardzo wiadomo często, co z tym zrobić, bo jeżeli one są jeszcze wpisane do rejestru zabytków, no to jest jakaś możliwość formy nacisku na właściciela, żeby chociażby prace zabezpieczające wykonał. Natomiast jeżeli one są tylko w ewidencji zabytków i swego czasu gmina rozprzedała mieszkania, żadnej kontroli nad tym nie mamy. A wtedy to jest po prostu tragedia i klęska, bo każdy rządzi we własnym mieszkaniu i nie tylko jak chce, zapominając o tym, że ten budynek ma również ściany zewnętrzne, dach, drzwi wejściowe, które należy remontować.
Panowie, jak się na to zapatrujecie?
Co jest wspólne?
Toruń, Włocławek
Ja tylko może powiem, rzeczywiście no, muzea nie są w stanie objąć ochroną wszystkich obiektów, które się znajdują
no,
na danym terenie.
Tak.
Mhm. No, trzeba dokonywać wyborów niestety. Często to jest bardzo trudny wybór. Natomiast ja oczywiście zdaję sobie sprawę z bardzo wielu formalnych często problemów, jeżeli chodzi o zabytki w terenie, które się znajdują. Ale tak naprawdę, bo generalny problem jest taki z finansami, tak? No bo nie ma tych pieniędzy tak naprawdę, żeby na wszystko starczyło. Natomiast widzę jakąś taką szansę.
10,4 to jeszcze za mało jest.
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście województwo, tu muszę powiedzieć, na tle kraju wygląda tutaj pod tym względem
nie najgorzej,
dobrze.
Tak.
Nie najgorzej. Natomiast wydaje mi się, że jedyna szansa, jaką ja widzę, chociaż to jest być może jakaś zbyt optymistyczna wizja, widzę w tym, żeby przekonać lokalne samorządy, żeby rzeczywiście próbowały te zabytki na własnych terenach jakoś przejmować, tak, od właścicieli, i próbować z nich zrobić jakieś takie centra dla lokalnej społeczności, nawet małych, tak, gmin czy czegoś takiego. Bo,
tylko z tym przekonywaniem, panie dyrektorze, jest trudno, bo te małe społeczności mają i samorządy nie mają pieniędzy na szkoły i na różne rzeczy.
Albo mają inne potrzeby, tak, w postaci dróg, wodociągów.
I wtedy jest problem
rzeczy.
I oni nie za bardzo sobie radzą z tym. No choćby chwalony tutaj przez nas przed chwilą Lubostroń, gdyby nie zainteresowanie jednak i pomoc wojewódzka, samorządu, marszałka, to, no, to nie dałoby rady tam się utrzymać z tym wszystkim, ponieważ samorząd lokalny nie dawał rady finansowo sobie z tym. Więc no, musi być jakaś pomoc, ta troszkę większej organizacji samorządowej, bo wtedy któż to powie?
To społeczność chyba nie tylko powie
pomoc, tak.
Ale...
Społeczność powie tak, przepraszam, jeszcze wejdę słowo. Ważne są drogi, szkoły, no a taki tam podupadły pałacyk, to po co komu potrzebny? No i to jest jeszcze teraz pytanie o świadomość społeczną.
No więc właśnie, to wydaje mi się tutaj podstawowa rzecz, że jednak powinna być wykonana bardzo duża praca, także mówię o sobie i o tego typu instytucjach, które uświadamiałyby, jak ważne znaczenie jest jednak także dla lokalnych społeczności dbanie o właśnie o dziedzictwo, które się znajduje. To jest oczywiście proces długofalowy i
żmudny.
Ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotne.
Właśnie, Agnieszka Wysocka, koordynatorka Europejskich Dni Dziedzictwa, może o tym dużo powiedzieć. Czy to ta świadomość się polepsza, społeczna, tego, co mamy na swoim terenie i jak powinniśmy o to dbać?
Z tym jest bardzo różnie. I no, ja mam nadzieję, że właśnie takie imprezy jak Europejskie Dni Dziedzictwa, tu serdeczne pozdrowienia w kierunku Kłupki kieruję, gdzie po prostu fantastycznie było. 2 lata temu temat dziedzictwo utracone, tam właśnie była inauguracja wojewódzka Europejskich Dni Dziedzictwa.
Natomiast... Czasem, że w tym roku też.
Nie zdradzajmy.
Nie zapraszajmy, bo...
Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast rzeczywiście ja obserwuję, że są takie miejsca i to znowu, tak jak też było wspomniane, wszystko zależy od tego, jacy entuzjaści na danym terenie są, jak chcą pociągać za sobą lokalne społeczności, jak bardzo chcą być zaangażowane i jak ważne dla nich jest właśnie to dziedzictwo, o którym tutaj mówimy, bo ta świadomość, z czego wyrastamy i dlaczego na tych terenach tak, a nie inaczej wygląda architektura, jakie, no bo nasza historia jest jaka jest, to jak pan dyrektor Czachowski wspomniał, że tak trudno jest znaleźć te drobiazgi, którymi wypełnimy wnętrza tych chat. No wynika to z tego, że przewalające się różne tragedie przez nasz kraj, takie drobiazgi po prostu niszczyły najprędzej, więc tego rzeczywiście mamy niewiele. Bo jak spojrzymy na te mury, które zostały, czy to będzie Pałac w Niedźwiedziu, czy to będzie Nawra, to właściwie jak pomyślimy o tym, że tam były kiedyś ogromne biblioteki, a nie ma śladu po nich, no Nawra akurat troszkę biblioteki zachowało się obecnie w zbiorach Uniwersytetu w Toruniu, ale no to jest coś, co utraciliśmy i nie możemy sobie pozwolić na to, że te resztki, które ocalały, będziemy jeszcze dalej tracić. Pewnie też troszkę szczęścia, bo jak oglądałam ostatnio Rogalin, jak wygląda fantastycznie, jak jest odnowiony w każdym szczególe, jak pięknie wygląda park, no to marzyłoby mi się, żeby podobnie wyglądał Samostrzel, ale nad Samostrzelem to już zaczyna mi się wydawać, że wisi jakaś klątwa. Że nie można spowodować, żeby był równą dumą dla nas, jak dla Wielkopolan jest właśnie pałac w Rogalinie. Więc tutaj rzeczywiście dla mnie edukacja, jeszcze raz edukacja, która uświadomi nam, że to, co mamy, a nie mamy tego dużo, no to jest taki naprawdę nasz największy skarb i może rzeczywiście najpierw trzeba pomyśleć o tym pałacu, który jest wizytówką jakiegoś miejsca, no niż o tym, że no pewnie to też się stanie, że jednak ta droga będzie utwardzona i że wygodniej będzie do tego pałacu tą drogą dojść.
No właśnie, bo ta edukacja jest niezwykle ważna i te Europejskie Dni Dziedzictwa wiele robią dla tej edukacji. No i są różne już pomysły, które przecież przyszły do nas również z Europy, która jest wokół nas i my w niej jesteśmy, czyli te wszystkie noce muzeów i tak dalej. Cóż jeszcze można zrobić, drodzy państwo, aby świadomość społeczna, że to jest dziedzictwo kulturowe, że ono jest równie ważne jak wszystko inne, prawda? Bo nie możemy tego traktować, że to na końcu. I nie ma pieniędzy na to, to na końcu zrobimy, bo to jest już taki, jest takie przekonanie społeczne, że to jest jakiś bibelot, jakiś taki po prostu luksus, który, jakieś kamloty, jak to brzydko mówią niektórzy, których nikt nie będzie zwiedzał i oglądał, bo na to czasu nie ma. Czy coś drgnie w tym względzie? Pani tu mówiła, pani konserwator, o tych pomysłach francuskich, prawda? No jest, przecież jesteśmy dzisiaj na światu.
No tak, ale powinniśmy chyba więcej dążyć do tego, żeby miejscowa społeczność poczuła się, że to jest ich własnością, tak, że to ich dziedzictwem i że oni są w stanie tym zagospodarować w sposób taki godny i jednocześnie przypomina ich to ich znanych im ludzi, o tak bym powiedziała. Ostatnio miałam takie wydarzenie, że przyszedł do mnie pan dyrektor Szalkowski, dyrektor Muzeum w Rypinie i przyniósł wydawnictwo, które, w którym zamieszczono zdjęcia, historyczne zdjęcia z Rypina, które przynieśli mu mieszkańcy Rypina. I im bardziej angażowali się mieszkańcy, tym więcej tych zdjęć pojawiało się. Także teraz są przygotowani do zrobienia drugiego tomu tego wydawnictwa, gdzie będą przedstawiane nie wydarzenia i obiekty z Rypina, a ludzie, którzy byli zwykłymi mieszkańcami tego miasteczka i którzy są rozpoznawani dla obecnych ludzi, ponieważ to ich dziadkowie, wujkowie, ciotki. Jest dużą przyjemnością obejrzeć w albumie zdjęcie pradziadka na przykład, pokazać palcem, o proszę bardzo, to jest mój pradziadek, więc oni jakoś się utożsamiają z tą miejscowością, z historią tej miejscowości. Natomiast mamy takie miejscowości, gdzie ta świadomość jest żadna. Bo powiedzmy, jest taka wieś Raciążek, wszystkim znana, bo niedaleko Ciechocinka i w połowie drogi do Torunia, gdzie jest ruina zamku. I ta ruina zamku jest pozostawiona sama sobie. Władze miejscowe są jak gdyby, no powiedziałabym, że mniej niż średnio zainteresowane pracami jakimiś zabezpieczającymi przy tym obiekcie. Natomiast odległość tej miejscowości od najbliższego kurortu, od Ciechocinka, to jest zaledwie kilka kilometrów. Tam na pewno przyszliby turyści, gdyby dla nich przygotować odpowiednie atrakcje, żeby oni mogli oderwać się od tego życia kuracyjnego i pójść na wycieczkę półdniową do Raciążka.
Na kolejne miejsce, które czeka na litość.
Tak, żeby coś ciekawego było. Tak samo jest z Nieszawą, miasteczkiem umierającym absolutnie, gdzie się nic nie dzieje, gdzie nie ma żadnego zakładu pracy, a to jest miasteczko całe zabytkowe.
Chełmno troszkę ożyło i cały czas ożywa. Tam też zabytek na zabytku. I byłoby miło, gdyby wszystkie te zabytki zostały odrestaurowane, ale to jest możliwe. To jeszcze nie są momenty, w których płaczemy właśnie, jak tu dziś nad niektórymi miejscami, że są to już dobra kultury utracone. Mówimy o edukacji, o tym, że trzeba mieć pieniądze, aby to odnawiać, czyli też apelujemy do wszystkich, którzy mogą coś z tym zrobić. Czy dostatecznie się chwalimy? Jeszcze na króciusieńkie pytanko na koniec. Dziś chwaliliśmy się Olendrami w Wielkiej Nieszawce, chwaliliśmy się Kłupką, chwaliliśmy się Lubostroniem, Ostromeckiem i wieloma innymi miejscami. Czy zbyt mało mówimy o tym? Czy mamy grzech zaniechania, czy w porządku?
Myślę, że jest dużo do zrobienia.
Jest dużo do zrobienia.
Tak. Tutaj rozmawialiśmy o tym, że no, jest ten największy procent, jeśli chodzi o nasze województwo, przeznaczane na zabytki. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jednak w ostatnich latach wszystko jest realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
tak,
czyli w ramach regionalnego programu
operacyjnego, tak zwanego RPO.
Tak, naszego województwa. Te środki, prawda, nie są wieczne. Tutaj jest są też, widzę, pewne możliwości, jeśli chodzi o promocję województwa, chociażby w obszarze dróg, bo zdajemy sobie sprawę, że z jednej strony najwięcej w stosunku do innych województw wydajemy na ochronę zabytków, a z drugiej strony jesteśmy jedynym województwem, gdzie nie ma oznakowania atrakcji turystycznych przy drogach krajowych i autostradach.
To jak ten turysta ma dotrzeć do tych zabytków?
Pojedźmy sobie, przekroczymy granicę województwa, mamy znaki E22D czy E9 przy autostradach. One są normalnie w rozporządzeniu ministra z znakami drogowymi. Wszędzie w całej Europie i w całej Polsce te znaki się znajdują. W naszym województwie
nie.
No, ich nie ma.
To jesteśmy oryginalni.
Chociaż starania podejmowaliśmy, rozmowy podejmowaliśmy z zarządem Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad już w roku 2011. Sam z burmistrzem Hełmana byłem na takich rozmowach. Jednak tutaj jest piłka po stronie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, czy Polskiej Organizacji Turystycznej w likwidacji, czy nie wiem jak to jest, ale one są kompetentne do tego, ażeby przedstawić Dyrekcji Dróg Krajowych listę, wytypować taką listę po konsultacjach obiektów atrakcji turystycznych w województwie, które powinny być promowane poprzez oznakowanie chociażby przy drogach. Taki drobiazg, prawda?
To jest drobiazg, tak, to jest bardzo duży drobiazg.
Nie można go załatwić przez 5 lat.
No tak, ale to jest też stwierdzenie faktu, bo jeżeli obiekt jakiś jest wpisany do rejestru zabytków, czy całe miasto jest wpisane do rejestru zabytków, to wypadałoby gdzieś w jakiś sposób to oznakować to, że takie coś jest i że to jest swego rodzaju atrakcją.
No czyli nie umiemy się chwalić tym, co mamy, i nawet nie umiemy skierować turystę do tego miejsca, ponieważ nie wie, jak dotrzeć, bo nie ma oznakowania.
Nie wie czego szukać, tak, i w jaki sposób to znaleźć.
No to jest dużo do zrobienia.
Pani redaktor, czy ja mogę jeszcze...
Tak, jeszcze kilka ostatnich słów, wszyscy
zdanie,
mają.
Bo muszę wykorzystać to, że jestem na antenie i słyszy mnie trochę osób. Mianowicie powiem o jednej rzeczy, która właśnie uważam, że tutaj jest jakiś grzech zaniechania poważny w naszym województwie. Mianowicie dotyczy to cmentarza żydowskiego w Koronowie. To jest ostatni zachowany w województwie cmentarz żydowski, który niszczy jest z roku na rok. To jest ostatnia tak naprawdę nekropolia tej społeczności, która tutaj także żyła. I wydaje mi się, że to jest też bardzo istotne, żebyśmy gdzieś znaleźli jakąś formułę na to, żeby to zostało zachowane, bo wszystkie inne cmentarze zostały zniszczone w czasie wojny lub niestety, tak jak na przykład cmentarz w Toruniu, który wojnę przetrwał, w latach 70. został oficjalnie po prostu zniszczony.
Dziękuję panu za to zdanie. My na antenie naszej rozgłośni mówimy o tym dość często. Żaneta Walentyn robiła tu też reportaże na ten temat. No, nagłaśniamy sprawę jak tylko można, ale dziękuję też za pana głos wspomagający jakby ten głos, który już do tej pory przedstawialiśmy. Agnieszko, słówko jeszcze ostatnie, co powiesz nam w sprawie
Czekam na kolejny Europejski Dzień Dziedzictwa, bo dla mnie no to jest taki, jeżeli chodzi o naszą instytucję, taki sztandarowa impreza, która z jednej strony daje mi ogromną satysfakcję, bo poznaję ludzi, którzy są zaangażowani w ochronę zabytków. No i też wydaje mi się, że ten krąg się poszerza, co mamy nadzieję zobaczymy teraz w kolejnej edycji.
I mamy nadzieję, że inauguracja odbędzie się w Kłobce. Panie dyrektorze.
Serdecznie zapraszamy. Hasło tegorocznych dni to jest ochrona krajobrazu kulturowego, a my jesteśmy laureatem
nagrody
konkursu Zabytek Zadbany w tej kategorii właśnie. Także serdecznie zapraszamy.
Jakby było inaczej, to byśmy się troszkę zdziwili.
Jeśli
ale
nawet nie będzie
być
tam inauguracji, no to na pewno w Europejskim Dniu Dziedzictwa trzeba będzie znaleźć czas, żeby do Kłóbki pojechać.
Dziękuję państwu serdecznie za to spotkanie i za rozmowę. Pani Danuta Walczewska, kierownik Włocławskiej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Agnieszka Wysocka, historyk sztuki z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Hubert Czechowski, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
I pan Piotr Nowakowski, dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Dziękuję państwu. Ewa Domska, kłaniam się. Do usłyszenia. Dbajmy o nasze dziedzictwo.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.